Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, ja odnoszę wrażenie, że ci z Państwa, którzy zechcą odsłuchać ten felieton, będą uważali, że macie do czynienia z propagandówką prochińską. Nie, to nie będzie propagandówka. Aczkolwiek myślę, że w założeniach autorów tego tekstu, chińskich autorów tego tekstu, być może tak to wyglądało. Natomiast ja chcę Państwu przekazać coś zupełnie innego. A jestem, mili Państwo, w China Economic Net. Z dnia dosyć, już tydzień temu to było, 8 sierpnia. I tytuł artykułu: rocznica urodzin Mongolii Wewnętrznej. W czym rzecz? Otóż 70 lat temu została utworzona prowincja Mongolia Wewnętrzna. 70 lat temu. No i z tej okazji oczywiście odbyła się oficjałka, przyjechała z Pekinu delegacja z przewodniczącym Yu Zhenshenem. To jest przewodniczący Narodowego Komitetu Chińskiej Politycznej Konferencji Konsultatywnej. To 63-osobowa delegacja, więc to wiecie Państwo, składająca się głównie z urzędników departamentów KPH i rządu centralnego. Pan prezydent Xi przesłał życzenia dla mieszkańców Mongolii Wewnętrznej, napisane w języku mandaryńskim i mongolskim. I zostały te życzenie, budowa jasnej i pięknej Mongolii Wewnętrznej i budowy jasnej i pięknej Mongolii Wewnętrznej i spełnienie wielkiego chińskiego snu. Życzy właśnie Xi Jinping. I ten napis został umieszczony w centralnej sali Muzeum Mongolii Wewnętrznej. Proszę Państwa, natomiast mnie chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o uświadomienie Państwu, że taki fakt miał miejsce. Ja odnoszę wrażenie, i myślę, że jest to jakby oczywistość, że 99% z Państwa nie wiedziało, iż te 70 lat temu Mongolia Wewnętrzna została przyłączona, stała się prowincją Chin. A jeśli mam być zupełnie szczery, to ja nie wiem, w jakich okolicznościach historycznych to się wówczas stało, jak to wyglądało. Nie interesowałem się i nie będę się tym specjalnie interesował, ponieważ Mongolia Wewnętrzna od 70 lat funkcjonuje jako prowincja w ramach Chin Ludowych, jest jedną z większych prowincji i wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że jest jedną z największych prowincji. Bo przecież ciągnie się od granicy tam Het na północy od Amuru aż do takim dosłownie jak półksiężyc. Taką ma formę takiego rogala. No olbrzymią część, to niestety prawda, Mongolii Wewnętrznej zajmują pustynie, głównie pustynia Gobi, ale nie tylko. Słowem, jest to miejsce dosyć trudne do życia. Ja w swoich to nie mogę się oprzeć temu, aby przypomnieć Państwu, że jest kilka takich moich felietonów, które mówią w obszarze moich chińskich marzeń, które mówią o tym wielkim kanale północnym. I ten kanał północny tak naprawdę w 80% przebiegałby przez Mongolię wewnętrzną. Ja nie będę tutaj omawiał tego artykułu, może wrócę później jeszcze do niego, ale na chwileczkę. Natomiast no, chciałbym zwrócić uwagę na tą zbieżność. Dlaczego ja uważam w dalszym ciągu, bo to jest moje największe chińskie marzenie, bez wątpienia, największe chińskie marzenie dotyczące tego kanału północnego. On ma mieć taką postać litery Y. Pierwsza część, ta taka wschodnio-zachodnia część ma się zaczynać wprawdzie na morzu, w Dandong, najlepiej by było, czyli nad Morzem Żółtym, znaczy nad Zatoką Bihaj nie będzie, nad Zatoką Bihaj, no iść właśnie jak najkrótszą drogą do Mongolii wewnętrznej, a później cały czas Mongolią wewnętrzną równoleżnikowo aż do Gansu i Xinjiangu. Natomiast druga część by przechodziła w całości od Amuru, od granicy właśnie Mongolii wewnętrznej z Rosją. Właściwie tak z północy na południe. Oczywiście trochę później się to trochę wygina to w kierunku zachodnim. A dlaczego ja wtedy tak obsesyjnie wręcz prawie trzymałem się tej Mongolii wewnętrznej? Ponieważ no, jest tu kilka powodów tego, iż umieściłem to swoje największe chińskie marzenie w Mongolii wewnętrznej. Dlatego, że to jest obszar idealny z punktu widzenia takiego giganta inwestycyjnego, jakim byłby ten kanał, albowiem po pierwsze, nie byłoby większych problemów z wywłaszczeniami. Co zawsze jest, przy każdej inwestycji jest wielki problem i wielkie obciążenie finansowe. Po drugie, to oczywiście można powiedzieć, że zacząłem od drobnej rzeczy, ale istotnej. Po drugie, a może i najważniejsze, taki kanał zmieniłby radykalnie całą Mongolię wewnętrzną. Całą bez wątpienia. Ponieważ napłynęłoby bez wątpienia paręnaście milionów ludzi, przynajmniej. Mongolia wewnętrzna dzięki temu kanałowi mogłaby się stać naprawdę zamożną prowincją. Obszary, które do tej pory są, na których są pastwiska, gdzie trzeba ograniczać hodowlę bydła, bo te obszary pustynnieją, bo tego bydła zaczyna być za dużo, nagle można by było postawić na odwrotny kierunek, po prostu zacząć intensyfikować rozwój bydła, rozwój tej trzody, która by się pasła na rozwój bydła na tych łąkach, bo one miałyby wystarczającą ilość wody. Rolnictwo, w ogóle generalnie rzecz biorąc, rolnictwo mogłoby zacząć kwitnąć w miejscu, gdzie w tej chwili ma miejsce pustynnienie lub jest, niezupełna pustynia, ale taka pustynia bardzo, bardzo, znaczy jałowa ziemia. A więc te nie wiem, ze 4000 kilometrów kanału płynącego przez Mongolię wewnętrzną, na pewno zdecydowanie powstanie minimum kilkunastu miast, a kilkudziesięciu czy kilkuset drobniejszych, zmieniłoby oblicze tej ziemi w sposób radykalny. To jest jeden z, w tej chwili jest to jeden z regionów, które jest biedny. Natomiast tam nie ma na całe szczęście problemów etnicznych z Mongołami. Oni się bardzo łatwo asymilują, znaczy łatwo. Oni się stosunkowo łatwo asymilują w społeczeństwie chińskim. Oni nie fikają, nie udają kogoś innego niż są. Oni byli zresztą asymilowali się z Chińczykami już od dawna, więc to nie jest rzecz nowa, to nie jest Mongolia wewnętrzna w składzie Chin, czy w ogóle Mongołowie w składzie Chin. To nie jest nic nowego. Proszę nie zapomnieć o tym, że wprawdzie w wyniku podboju, ale mieliśmy w historii Chin dynastię Yuan, właśnie mongolską dynastię Yuan, założoną przez, jeśli dobrze przypominam sobie, syna czy wnuka Czyngis Khana. Notabene Czyngis Khan jest jakby adoptowany w Chinach. To nie jest ktoś, kogo się traktuje tak jak my na przykład traktujemy Hitlera czy Stalina. Nie, wręcz odwrotnie. To jest ktoś, kto jest taki zasymilowany. On to jest zasymilowany Chińczyk. Nikt oczywiście nie był zasymilowanym Chińczykiem, natomiast jego potomkowie, tak, jego potomkowie zasymilowali się bardzo dobrze. Najlepszym tego dowodem było to, że stworzyli chińską dynastię już. Ale to był nie tylko w owych czasach, ale w czasie całej historii Chin najeźdźcy bardzo łatwo się asymilowali w Chinach, dlatego że Chiny im proponowały kulturę, której oni nie mieli cienia szans znaleźć gdziekolwiek indziej na obszarze całej Azji. Wobec tego nic dziwnego, że pokusa stania się Chińczykiem była ogromna. No i najeźdźcy się asymilowali, po prostu się asymilowali. Najlepszym tego dowodem była również dynastia mandżuska, którą też odsądza się od niektórzy, głównie właśnie ludzie będący, tak jak ja, nacjonalistami chińskimi, odsądzają od czci i wiary, ale jakby na to nie patrzeć, ta dynastia, no, była to dynastia schyłkowa, więc dużo by na ten temat mówić. Niemniej jednak, jakby na to nie patrzeć, Mandżurowie przecież się kompletnie rozpuścili w chińskim żywiole. W tej chwili istnieje kraina geograficzna Mandżuria, ale tak naprawdę Mandżurów już prawie nie ma. Natomiast Mongołowie są i może dobrze będzie, jeśli będą w dalszym ciągu. Natomiast oni swoją jakby etnicznością, odrębnością nie sprawiają żadnych problemów. Państwu chińskiemu. I tutaj jest takie, są takie dwa zdania. Autonomiczny region Mongolii Wewnętrznej na końcu tego artykułu został założony w 1947 roku jako pierwszy z pięciu regionów autonomicznych w Chinach. Ustanowienie autonomicznego regionu otworzyło nową historię dla Mongolii Wewnętrznej i nowe sposoby radzenia sobie z problemami etnicznymi o cechach chińskich, wyjaśnił pan Batar, dyrektor Państwowej Komisji do spraw właśnie Mongolii Wewnętrznej. A proszę Państwa, ja już na sam koniec mogę tylko powiedzieć, że z nieznanych mi powodów, irracjonalnych, ale to nie ma żadnego znaczenia, mam wielki szacunek dla Mongołów. Powodów nie znam. No, dlaczego miałbym nie znać? Ja nie jestem w stanie. Być może Państwo jesteście w stanie analizować swoje uczucia, natomiast ja nie. Od dawna zresztą powtarzam, że to jest region, który mnie bardzo cieszy. Zawsze ilekroć jest to święto Nadam, mongolskie święto Nadam. Zawsze o nim wspominam, od kiedy tylko zacząłem prowadzić chiński kanał informacyjny. Zawsze o nim wspominam i cieszę się ich radością. To jest, też nie zapomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Gdy się tak porówna a to aż się prosi. Gdyby się tak porównało status, nawet społeczny, Mongołów w Chinach i status Mongołów w Mongolii, to wystarczy popatrzeć się, porównać dwie rzeczy. Zobaczyć, jak wygląda współczesne przedmieścia Ulan-Bator i zobaczyć, jak Mongołowie żyją w Chinach. Na przykład okolice to samo, czyli przedmieścia, na przykład no, stolicy Mongolii wewnętrznej. Już, o ile sobie przypominam, stolicą jest Bałtał. No więc, no właśnie, porównać to i zobaczycie Państwo, jak gigantyczna różnica. A przedmieścia Ulan-Bator, czyli Mongolii, to niekończące się slumsy, których nie ma w Mongolii wewnętrznej. To tak, oczywiście przy okazji. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.